Doktor Nathaniel Jeanson jest doktorem biologii komórkowej i rozwojowej. W serii wykładów nagranych dla naszej telewizji mówi o badaniach, które przedstawia w książce Traced, na temat tego, jak w genetyce można odkryć ślady historii ludzkości, analizując sekwencję DNA chromosomu Y. Przedstawia między innymi swoje nowe odkrycia na temat historii starożytnych Rzymian i prekolumbijskiej historii Ameryki Północnej i Południowej. Argumentuje też, że te nowe odkrycia świadczą na rzecz krótkiej historii ludzkości, zgodnej z biblijną skalą czasu. Argumentacja doktora Jeansona oczywiście nie wszystkich przekonuje i nawet wśród kreacjonistów pojawiły się głosy krytyczne wobec jego badań i wniosków. Ale choć te treści nie są rozstrzygające czy pewne, chcemy, żebyście mieli możliwość zapoznania się z tym, co aktualnie budzi zaciekawienie i jest popularnym tematem w środowisku kreacjonistycznym. Właśnie za sprawą doktora Jeansona i jego publikacji.
Witajcie ponownie. Nazywam się Nathaniel Jeanson, pracuję w Answers in Genesis, gdzie prowadzę badania w dziedzinie biologii. Bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć Wam o badaniach przedstawionych w nowej książce Traced Human DNA's Big Surprise. W tej chwili dostępna jest po angielsku, po polsku jeszcze jej nie ma, choć mam nadzieję, że wkrótce będzie. Ale i bez tego chcę Wam powiedzieć o pewnych ekscytujących odkryciach, jakich w ostatnich latach dokonano w nauce kreacjonistycznej na temat historii ludzkości. Skupimy się na kilku szczegółach, o których piszę w tej książce. Nie chcę, byśmy zgubili jednak szerszy obraz. Szerszy obraz jest taki, że przeszliśmy przez różne etapy w nauce kreacjonistycznej. Lata 60., 70. to przede wszystkim obrona, dążenie do obalenia darwinizmu. Później było dążenie do zastąpienia darwinizmu, pokazanie lepszych koncepcji. Teraz jesteśmy na etapie, w którym kreacjonistyczni naukowcy dokonują istotnych odkryć naukowych. Może powinienem powiedzieć, że nauka kreacjonistyczna dokonuje tych odkryć, bo ja nie jestem tu żadnym bohaterem. Jest nim raczej biblijna skala czasu. Możemy wyczytać sporo historii z naszego DNA, kiedy uznamy, że minęło 4,5 tysiące lat od potopu. Aby ukierunkować nasze rozważania i myślenie o tych istotnych odkryciach naukowych, będę używał metafory kamienia z Rosety. Jest to kamień odkryty pod koniec XVIII wieku, na którym wyryte są hieroglify egipskie, egipskie pismo demotyczne oraz pismo greckie. Znaczenie hieroglifów nie było wtedy znane, ale starożytna Greka już tak. Tutaj mamy je razem, ten sam tekst w kilku językach. To było kluczowe narzędzie w odkryciu, jak czytać hieroglify, a to z kolei otworzyło drzwi do badania historii Egiptu. Wreszcie mogliśmy przeczytać, co sami Egipcjanie przekazali o swojej historii. Nowy kamień z Rosety, tak określiłem drzewo genealogiczne skonstruowane na podstawie DNA. Jego implikacje dotyczą nie tylko starożytnego Egiptu, ale dziejów całego świata i mają kolosalne znaczenie. To dość śmiała teza, ale mam nadzieję, że po wszystkich wykładach i po zajrzeniu do książki opisanych tam badań, sami będziecie mogli ocenić, czy jest prawdziwa. Zgodnie więc z moją metaforą poznamy w trakcie wykładów 9 sekretów nowego kamienia z Rosety. Pierwszy omawialiśmy ostatnio. Nowy kamień z Rosety to jest drzewo rodowe całej ludzkości skonstruowane na podstawie chromosomu Y, czyli części DNA dziedziczonej w linii męskiej, ujawnia historię dawnych ludów. To, od kogo pochodzą starożytne cywilizacje oraz co się stało z ludźmi tych cywilizacji po upadku czy rozpadzie ich państw i imperiów. Drugi sekret nowego kamienia z Rosety zaliczam do prehistorii. W języku angielskim to słowo ma różne znaczenia. Prehistoria czy prehistoryczny są słowami często stosowanymi przez ewolucjonistów w odniesieniu do ewolucji przed pojawieniem się ludzi, do milionów lat bez zapisów historycznych, kiedy jedne gatunki ewoluowały w inne, od bakterii do ludzi. cała ta ewolucyjna opowieść, jaskiniowcy i tak dalej. Ale słowo prehistoria ma też inne znaczenie, bardziej dosłowne, czyli po prostu dzieje przed spisanymi źródłami historycznymi. Z perspektywy biblijnego kreacjonisty można uznać za prehistorię także okres od pomieszania języków pod wieżą Babel do najstarszego zachowanego tekstu pisanego. Jednym z większych wycinków ludzkiej historii, który zaliczam do prehistorii, jest prekolumbijska, przedeuropejska historia Ameryk. Mamy kolebkę cywilizacji na tych kontynentach. Ludzie żyli tu od najdawniejszych czasów, jednak albo nie spisywali swojej historii, albo jeśli spisywali, to nie możemy jej odczytać. Język starożytnych Olmeków jest wciąż zagadką, nikt nie rozumie tego pisma. Część zapisów zaginęła lub uległa zniszczeniu. Mamy wiele przykładów z historii, kiedy różni najeźdźcy palili wszystkie księgi tych, których podbili. Oczywiście po przybyciu Europejczyków do Ameryki pojawiają się zapisy dziejów, więc czas po Kolumbie określimy już jako historię. Czas prekolumbijski, przedeuropejski jako prehistorię. Nowy kamień z Rosety historii ludzkości ma pewne znaczące implikacje dla okresów określanych tu jako prehistoria. Przedstawię dziś jeden przykład dotyczący rdzennych Amerykanów, ale jest wiele innych części świata, które także mają swoją prehistorię, dla których ten nowy kamień z Rosety także ma wielkie znaczenie. Zanim przypomnę nasze drzewo rodowe skonstruowane na podstawie DNA, chciałbym zarysować kontekst i pokazać kontrast między mainstreamowym poglądem na historię, a tym, który zamierzam Wam przedstawić. Według mainstreamowego poglądu człowiek o współczesnej anatomii pojawił się między 200 a 300 tysięcy lat temu w Afryce. Później około 100 do 50 tysięcy lat temu miały miejsce pierwsze przypadki wyjścia poza Afrykę. Następnie bardzo późno na ewolucyjnej skali czasu pierwsi ludzie przybyli do Ameryki przez cieśninę Beringa, po czym szybko rozproszyli się po obu kontynentach i żyli tak w izolacji przez następne 14,5 tysiąca lat, odłączeni od Starego Świata, od jego historii. Aż w 1492 roku do wybrzeża Ameryki przybyli Europejczycy. Ktoś mógłby wspomnieć, że Leif Erikson był tam kilkaset lat przed Kolumbem, ale jemu nie udało się zapoczątkować stałej obecności Europejczyków w Ameryce. Ja chcę Wam przedstawić historię, którą pokazuje nowy kamień z Rosety, w której prekolumbijskie dzieje kontynentów amerykańskich są mocno osadzone w historii Starego Świata i jest między nimi wiele połączeń. Jeśli wystarczy czasu, powiemy, jak rdzenni Amerykanie przekazywali część tej samej historii, którą zaraz opowiem w oparciu tylko o DNA. Widzimy teraz to, na co czekaliśmy. Nowy kamień z Rosety dla historii ludzkości. Drzewo genealogiczne ludzkości skonstruowane na podstawie DNA. Konkretnie na podstawie DNA chromosomu Y, dziedziczonego tylko w linii męskiej. Od około 600 mężczyzn z całego świata, w tym rdzennych Amerykanów, co jest kluczowe dla naszego tematu. Dodamy też dane z innych badań, ale to jest dobry, reprezentatywny przykład. Istotnym faktem jest to, że chromosom Y ulega mutacjom, zmianom w DNA, czyli jest przekazywany z błędami. Średnio są to około 3 błędy na pokolenie. Gdybyśmy więc porównali mój chromosom Y z Twoim, albo jeśli jesteś kobietą z chromosomem Y Twojego brata lub ojca, możemy policzyć różnice w sekwencjach DNA i na tej podstawie możemy oszacować, kiedy żył nasz ostatni wspólny męski przodek. Jeśli różnic jest niewiele, to i niedawno żył ten przodek. Jeśli różnic jest dużo, to ostatniego wspólnego przodka mieliśmy bardzo dawno. Tak to działa. Co możemy powiedzieć o historii rdzennych Amerykanów na podstawie ich miejsca w tym drzewie genealogicznym? Mamy tu oznaczenia literowe i fragmenty drzewa zaznaczone kolorami odpowiadającymi tym literom. Poszczególne litery odpowiadają głębiej położonym gałęziom. R oddziela się od Q w tym miejscu. R rozdziela się dalej na R1 i R2, R1 na R1A i R1B. Kolejne rozdzielenia oznacza się dopisywaniem następnych liczb i liter, coraz dokładniej pokazujących miejsce w tym drzewie. Oznaczenia te pozwalają szybko określić, gdzie umieścić siebie na tym schemacie. Niestety, na przykład w dzisiejszej Ameryce Łacińskiej, mam na myśli hiszpańsko- i portugalskojęzyczne regiony Ameryki, 80% ludności należy do linii, czyli gałęzi na naszym drzewie, które wyraźnie wywodzą się z Afryki lub z Europy. Nie są rdzennie amerykańskie. Nastąpiło więc dramatyczne zmniejszenie udziału linii rdzennie amerykańskich, przynajmniej jeśli chodzi o linię ojcowską. Nie licząc tego, główną linią, jaka pozostaje, jest linia Q. Dla jasności, w niektórych rdzennych populacjach wciąż jest duży odsetek linii Q. Ludy te nie wymieszały się tak mocno z Afrykanami, ani nie wyparły ich europejskie linie genetyczne. Widzimy wysoki odsetek linii Q, na przykład wśród ludu Navajo w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i wśród Majów w Gwatemali. Ta mapa pokazuje rozlokowanie linii gałęzi Q na mapie świata. Widzimy, że największe koła, reprezentujące to, jak względnie liczna jest linia Q, zaznaczone są w obu Amerykach. Czyli, jak wspomniałem, ponad 90% Navajów należy do linii Q. I podobnie duży odsetek wśród ludów Ameryki Środkowej i Południowej, ale też w innych regionach Ameryki Północnej. Są też dość duże koła oznaczone w pewnych miejscach w Azji Środkowej. Nawet nauka mainstreamowa mówi, że rdzenni Amerykanie wywodzą się właśnie stamtąd, że pierwsi Amerykanie, którzy przekroczyli cieśninę Beringa 15 tysięcy lat temu, wywodzili się z Azji Środkowej. Ale z naszym nowym kamieniem z Rosetty daty związane z poszczególnymi gałęziami zmieniają się znacząco. Wczoraj mówiliśmy o pewnych wyraźnie widocznych w genetyce śladach wydarzeń historycznych, które wskazują, że jesteśmy na właściwym tropie. Gdyby był na to czas, mógłbym też pokazać echo historii rdzennych Amerykanów w genetyce linii Q. Możecie zapytać, jak to historii rdzennych Amerykanów? Mówiłeś, że to prehistoria. Ale chodzi mi o czas po przybyciu Europejczyków. Wiemy z zapisów archeologicznych, że miało miejsce potężne załamanie wielkości rdzennej populacji. Zmarło 80, może 90% ludzi, którzy tu żyli. To pozostawiło ślad w DNA tych, którzy ocaleli. Ta zapaść w wielkości populacji trwała około 300 lat. Później około XIX-XX wieku populacja zaczęła się odbudowywać. Działo się to w nieco innym czasie w różnych regionach kontynentów amerykańskich, ale jest to widoczne w haplogrupie Q, w gałęzi Q. Chcę przez to pokazać, że istnieje w DNA wyraźne echo historii amerykańskiej po przybyciu Europejczyków. Takiego echa nie da się zobaczyć, gdy przyjmie się ewolucyjną skalę czasu. Gdy przyjmiemy skalę młodoziemską, nagle je widać. To daje nam pewność, że możemy dokonać tej zmiany i datować czas oddzielenia gałęzi Q na epokę prekolumbijską. Odkryjemy wówczas, że linia Q przybyła do Ameryki z Azji Środkowej nie 15 tysięcy lat temu, ale w ciągu ostatnich 2000 lat, między IV a VII wiekiem. To, o czym tu mówimy, jest bardzo ważne. Pokażę teraz kilka konsekwencji. Oto pierwsza z nich. Jeśli słyszeliście coś o danych archeologicznych na temat Ameryki czasów prekolumbijskich, to wiecie, że kolebką cywilizacji byli Olmekowie, którzy byli tam prawdopodobnie od XVI wieku przed naszą erą. Być może wiecie też, że zapisy archeologiczne na temat Majów, budowniczych tej wielkiej piramidy i podobnych, które wciąż można znaleźć w dżungli, sięgają co najmniej V wieku przed naszą erą. Nowsze dane z 2020 roku sugerują, że mogli to być nawet 1000 lat przed naszą erą. Wpisałem V wiek, tak jak standardowo podawały podręczniki jeszcze w 2015 roku. Jeśli więc linia Q przybyła do Ameryki setki czy tysiące lat później niż czas, z którego pochodzą pierwsze archeologiczne ślady Majów i Olmeków, to od kogo pochodziły te ludy? Można spekulować, ale duża obecność linii Q w Ameryce Północnej i Południowej sugeruje, że kimkolwiek byli ci ludzie z linii Q, przybyli tu i najwyraźniej zastąpili czy podbili poprzednich mieszkańców. To całkiem spora sensacja w kwestii rozumienia prekolumbijskiej historii amerykańskiej, a wszystko dzięki zastosowaniu młodoziemskiej skali czasu. Zupełnie nowe odkrycie. Wiąże się z tym druga bardzo ciekawa rzecz, mianowicie to, jak ta sprawa zakorzenia historię rdzennych Amerykanów w znanej historii Starego Świata. Ameryka to Nowy Świat, a Stary Świat to Afryka, Europa, Azja. Kiedy pomyślimy o tym okresie historii i o Azji Środkowej, wyłania się z tego bardzo intrygująca korelacja. Przypomnijmy sobie klasyczną europejską cywilizację Rzymian. Zachodnia część Imperium Rzymskiego upadła w V wieku po Chrystusie za sprawą Germanów oraz Hunów. Ich tożsamość etniczna jest sprawą dyskusyjną, ale wydaje się, że pochodzili z Azji Środkowej. Odpowiednikiem Imperium Rzymskiego w Azji Wschodniej jest dynastia Han w Chinach. Stworzone przez nich imperium istniało w czasach przyjścia Chrystusa na ziemię, od około 200 lat przed do około 200 lat po Chrystusie. Ono także zostało obalone przez ludy Azji Środkowej, w tym lud Xianbei. Ten okres przewrotów, masowych migracji z Azji Środkowej i upadku klasycznych cywilizacji w Europie i Azji jest tak znaczącym czasem w historii ludzkości, że nawet w nauce głównego nurtu ukuto specjalny termin na jego określenie, z niemieckiego, czyli Wielka Wędrówka Ludów. Dla mnie intrygujące jest, że to jest dokładnie ten sam okres, 100-200 lat, kiedy inna grupa wędrowców z Azji Środkowej, kimkolwiek byli, postanowiła, nie poszli do Europy obalić Rzymian, nie poszli do Chin obalić dynastii Han, oni poszli do Ameryki i tam obalili odpowiednik Rzymu, czyli Majów, a przynajmniej odegrali jakąś rolę w obaleniu tego amerykańskiego odpowiednika Rzymian. Okres klasyczny cywilizacji Majów trwał od około 250 roku naszej ery do 8-10 wieku. Niezależnie od Majów, w Meksyku znajduje się jedno z największych miast czasów prekolumbijskich, Teotihuacan. Jak wiemy z archeologii, miasto to upadło w 7 wieku naszej ery. Kiedy spojrzymy na specyficzną strukturę rozgałęzień linii Ku, ludzie ci przybyli między 4 a 7 wiekiem, później zaś szybko rozproszyli się po obu Amerykach, właśnie w 7 wieku naszej ery, mniej więcej w czasie, gdy to wielkie miasto, Teotihuacan, upadło. Po kolejnych 100-200 latach upadła też cywilizacja Majów. Czy ten lud, przybyły z Azji Środkowej, mógł odegrać w tym jakąś rolę? Podejrzewam, że tak. Jest to zupełnie inna narracja niż to, co głosi nauka głównego nurtu. Oni mówią, że ludzie ci przybyli do Ameryki 15 tysięcy lat temu i żyli tu odizolowani od Starego Świata przez 14,5 tysiąca lat. Ale historia, którą przedstawiłem, jest z tym zupełnie niezgodna. Zakorzenia ona historię rdzennych Amerykanów w historii Starego Świata, której uczyliśmy się w szkole. Łączy ją z historią wielkiej wędrówki ludów, o której czytamy w podręcznikach. Haplogrupa Q nie jest jedyną gałęzią rdzennych Amerykanów. Przypominam, że jest tu niestety duży napływ linii afrykańskich i europejskich z powodu kolonializmu i ohydnej historii transatlantyckiego handlu niewolnikami. Ta druga gałąź rdzennych Amerykanów to haplogrupa C. Znajdujemy ją także w wielu miejscach Starego Świata. Tutaj zaznaczyłem ją na czerwono, a tutaj rozbiłem na kilka kolorów dla oznaczenia jej odgałęzień. W książce przedstawiłem też historię wpisaną w te odgałęzienia. Linia C prawdopodobnie pochodzi z tej części Azji i około 1000 lat przed Chrystusem jakaś jej część migrowała przez Japonię, może przez Filipiny, do Indonezji, skąd jedna podgrupa przepłynęła do Indii, kolejna tutaj, a inna na południe do Australii. Jeszcze inni poszli w ślady Polinezyjczyków, docierając ostatecznie aż do Wyspy Wielkanocnej. Są też mniejsze koła tutaj, w Ameryce Północnej i Południowej, zaznaczone na różowo, bo są powiązane z tymi ludami z Syberii. Wydaje się, że pochodzą z Azji Środkowej, z Syberii. Zobaczcie, jak małe są te koła w porównaniu z tymi, które widzieliśmy dla linii Q. Haplogrupa C rzeczywiście stanowi mniejszość wśród rdzennych linii. To, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do tej linii, to jak poprzednio sprawa czasu jej przybycia do Ameryki. Było to zapewne około XI wieku naszej ery. Dlaczego jest to ważne? Otóż w tym nowym spojrzeniu na dzieje ludzkości historia rdzennych Amerykanów jest zakorzeniona w historii Starego Świata. Ale co takiego istotnego jest w fakcie przybycia z Azji Środkowej około 1000 roku? W poprzednim wykładzie mówiliśmy o tym, że większość Europejczyków, także Polacy, wywodzi się od mieszkańców Azji Środkowej, którzy przyszli do Europy nie tak dawno temu. W linii R1B można dosłownie widzieć, jak jej gałęzie wchodzą do Europy. Główny moment tego przejścia był między VIII a XV wiekiem naszej ery. Więc środek tego okresu to mniej więcej 1000 rok naszej ery. Wtedy zachodziły największe ruchy. Największy wzrost liczebny był nieco później. Wydaje się, że z jakiegoś powodu przedstawiciele linii R1B i R1A mieli więcej synów niż rdzenni Europejczycy. Zgaduję, że stało się coś podobnego do tego, co teraz dzieje się w Europie, gdy przybywają rozmaici uchodźcy z Bliskiego Wschodu. Zwykle są to muzułmanie, a muzułmanie zwykle mają duże rodziny. Natomiast zeświadczeni Europejczycy często nie chcą mieć dzieci, są przeciw małżeństwu, są postchrześcijańskim społeczeństwem, ich rodziny są małe. Nawet świeccy demografowie mówią o tym, jak to zróżnicowane tempo reprodukcji może w ciągu zaledwie kilku pokoleń diametralnie zmienić etniczne oblicze Europy. Bo ludzie pochodzący z Bliskiego Wschodu szybko mogą stać się dominującą grupą etniczną, po prostu dlatego, że mają więcej dzieci. Nie za sprawą politycznego przejęcia władzy. W Niemczech nie rządzi żaden syryjski uchodźca, ale ludzie, którzy tam przybywają, mają po prostu więcej dzieci niż dotychczasowi mieszkańcy. Myślę, że tak samo było z liniami R1A i R1B, że ludzie ci mieli więcej dzieci, więcej synów w tym przypadku. Kluczowe w odniesieniu do historii rdzennych Amerykanów jest to, że okres, w którym do Europy przybyli przodkowie dominujących dziś linii, jest tym samym okresem. Grafika pokazuje tę migrację do Europy. Oczywiście wiemy z historii, że miały one miejsce między 8 a 12 stuleciem. Ludzie ci migrowali tutaj, a pewna część najwyraźniej poszła w kierunku Ameryki. Myślę, że jest pewna grupa, do której pasuje ta historia. Można dokonać klasyfikacji rdzennych ludów Ameryki Północnej i Południowej na podstawie języka lub rodziny języków, czyli większej kategorii obejmującej grupę poszczególnych języków. Do rodziny języków atapaskańskich zalicza się języki współczesnych Nawachów i Apaczów, ludów z południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Na tych terenach mieszkali przed nimi Indianie Pueblo, którzy opowiadali o późniejszym przybyciu Nawachów i Apaczów. Według relacji było to zaledwie kilkaset lat, zanim przybyli Hiszpanie. Kolumb przypływa na Karaiby w 1492 roku. Cortés i jego kompanii podbili Azteków na początku XVI wieku. W pierwszej połowie tego samego stulecia Hiszpanie przybyli w to miejsce. Zatem szacowany czas przybycia tu Nawachów i Apaczów to mniej więcej XIII wiek, zaledwie dwa stulecia po przybyciu haplogrupy C, która prawdopodobnie przyszła z północy. Nawachowie i Apacze także przyszli z północy, gdzie żyje większość ludzi mówiących w językach atapaskańskich. Myślę więc, że haplogrupa C może reprezentować przybycie Atapasków do Nowego Świata i ich migrację po amerykańskich kontynentach. Przypomnę, że miało to miejsce w tym samym czasie, co duże migracje z Azji Środkowej do Europy. Chciałbym, żebyśmy się teraz cofnęli w czasie i spróbowali złożyć w całość prekolumbijską historię amerykańską, korzystając z danych, które już mamy, ale też myśląc, jakich danych nam brakuje i jak możemy je zdobyć. Najbliższe naszym czasom przejście z Azji do Ameryki dotyczyło ludzi haplogrupy C i miało miejsce około 1000 roku naszej ery. Wcześniejsi przybysze to dominująca wśród rdzennych ludów Ameryki haplogrupa Q. Przybyli oni między IV a VI wiekiem naszej ery i zapewne podbili lub zastąpili poprzednich mieszkańców, a wcześniej była tu na przykład cywilizacja Majów, co najmniej od V wieku przed naszą erą, a być może już 1000 lat przed Chrystusem. Nie jest to pewne, ale takie dane pojawiły się w nowych badaniach naukowych. Mniej więcej IV wiek przed naszą erą w Azji Wschodniej był to czas znaczącego przewrotu politycznego. Mamy tu mapę Chin w 350 roku przed naszą erą, w okresie walczących królestw, kiedy chyba co rok czy dwa była jakaś wojna, po prostu ciągła walka. W III wieku przed naszą erą Chiny zjednoczyły się pod panowaniem dynastii Qin. Domyślam się, że przejście od okresu walczących królestw do zjednoczenia spowodowało odejście z Chin tych, którzy przegrali. Na południe Wietnamczycy, choć należą do innej rodziny językowej niż Chińczycy, twierdzą, że wywodzą się z jednego z tych walczących królestw. Koreańczycy, odrębni językowo od Chińczyków, twierdzą, że wywodzą się gdzieś stąd. I było to nie tak dawno temu, w pierwszym lub drugim stuleciu przed Chrystusem. Nie zdziwiłbym się, gdyby podczas tego okresu wielkiego przewrotu w Azji Wschodniej, który dotarł być może aż do Mongolii i Syberii, jakaś grupa ludzi odłączyła się, weszła do Ameryki i założyła cywilizację Majów. Nie wiemy jeszcze, do jakiej linii genetycznej należeli starożytni Majowie. Dzisiejsi w większości należą do haplogrupy Q. Mam nadzieję, że jeśli zbadamy DNA większej liczby Majów, mężczyzn, którzy będą chcieli zrobić test genetyczny chromosomu Y, to w końcu znajdziemy tę starożytną ich linię. I ponownie, nie zdziwiłbym się, gdyby miała ona jakiś związek ze starożytnymi liniami z Azji Wschodniej. A co z Olmekami? Ich historia jest najstarsza ze wszystkich ludów, które dziś omawialiśmy. Stanowią jedną z ostatnich kolebek cywilizacji. Inne to Egipcjanie, kultura minojska w Europie, Sumerowie na Bliskim Wschodzie, cywilizacja Doliny Indusu w Azji Południowej i cywilizacja Żółtej Rzeki w Chinach. Myślę, że jeśli linia Olmeków przetrwała, to jeszcze jej nie odkryliśmy i myślę, że nie należała do żadnej z dotąd odkrytych gałęzi. Byłaby to nowa linia. Inaczej mówiąc, żadna z linii, które obecnie widzimy na drzewie rodowym, nie jest linią Olmeków. Znalezienie jej byłoby nowym odkryciem. Nie byłaby powiązana ze znanymi liniami wschodnioazjatyckimi, ale całkiem inna. Nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze istnieje. Olmekowie byli u swego schyłku, zanim pojawili się Majowie. Później także Majowie przeżywali swój upadek. I widzimy pojawienie się haplogrupy Q, później haplogrupy C. W końcu oczywiście przybywają Europejczycy, a 90% rdzennej populacji umiera. Gdyby Olmekowie jakoś to przetrwali, byłoby to niezwykłe. To jest drugi sekret nowego kamienia z Rosety. Mamy nowe narzędzie do odkrywania tego, co nazywam prehistorią. Przedstawiłem jeden przykład, amerykański, w którym duża część dziejów po potopie zalicza się do prehistorii. Są to rzeczy bardzo ekscytujące. Nowy kamień z Rosety ma też istotne implikacje dla innych miejsc na Ziemi. Duża część epoki przedkolonialnej w Afryce czy na Pacyfiku to prehistoria. Nowy kamień z Rosety, czyli drzewo skonstruowane na podstawie DNA chromosomu Y, także tutaj ma ekscytujące zastosowanie. Trzeci sekret nowego kamienia z Rosety dotyczy naszego myślenia i sposobu mówienia o rasach i podziałach etnicznych. Zilustruję to przykładami z historii omawianej w tym i poprzednim wykładzie. Nie licząc napływowych linii europejskich i afrykańskich, główna linia wśród rdzennych Amerykanów to, jak mówiłem, haplogrupa Q. Jest znacznie częstsza niż haplogrupa C. Mówiłem też, że haplogrupa Q przybyła do Ameryki między IV a VII wiekiem po Chrystusie z Azji Środkowej. Poprzednio mówiłem o historii Europy i podkreślałem, że większość dzisiejszych Europejczyków wywodzi się od ludzi, którzy w średniowieczu przybyli tam z Azji Środkowej w okresie migracji, o których wiemy z historii. Ale teraz, jak sądzę, znaleźliśmy tego genetyczne echo, a kluczem jest tu haplogrupa R1b. Dla uproszczenia pomijam R1a i tak samo pomijam haplogrupę C. Jedną z głównych linii w Europie jest więc haplogrupa R1b. Pojawiła się ona w Europie Zachodniej na przełomie XV i XVI wieku. Całkiem możliwe, że do tej linii należał Kolumb, a jeśli nie on, to jacyś późniejsi migranci z Hiszpanii i innych krajów. Rdzenni Amerykanie, gdy spotkali Europejczyków, nazywali ich białymi, ludźmi o jasnej skórze, a Europejczycy określali mieszkańców Ameryki jako czerwonoskórych. Przedstawia się to jako wielkie zderzenie kultur. W nauce mainstreamowej uważa się, że były to odrębne kultury, odseparowane przez 14 tysięcy lat, które w końcu weszły w kontakt. Nowy kamień z Rosetty pokazuje zaś, że to nie było zderzenie zupełnie innych kultur i ludzi, ale raczej ponowne spotkanie spokrewnionych ludów Azji Środkowej. Przybysze z Europy wywodzą się z Azji Środkowej. Większość z nich nie była rdzennymi Europejczykami. Również rdzenni Amerykanie, ci współcześni, nie są rdzennym ludem Ameryki, w tym sensie, że nie byli tu pierwsi. Przybyli między IV a VII wiekiem. To całkiem nowa perspektywa na historię ludzkości, a to tylko jeden z przykładów. W książce pokazuję ich więcej. Są Skandynawowie o jasnej skórze, jasnych włosach, a część z nich należy do linii, której historia sięga 1000 lat wstecz i wywodzi się od Arabów. Ludzi o oliwkowej skórze, którzy weszli do Europy w czasie podbojów arabskich. Linia ta wywodzi się więc z Półwyspu Arabskiego. Cofamy się do VII stulecia. Przodkowie tych ludzi mieszkali w Afryce. To haplogrupa E1B1B. Wywodzi się ona z Afryki, od ludzi o ciemnej skórze, starożytnych Nubijczyków, którzy z wyglądu byli zapewne podobni do dzisiejszych Sudańczyków. Niektórzy z owych Nubijczyków byli władcami w Egipcie. Wśród Skandynawów, Europejczyków, może nawet Polaków, wśród tych, którzy to oglądają, są osoby, w których żyłach płynie królewska krew, krew faraonów, przekazana ze starożytnego Egiptu poprzez Nubię, Arabię, Afrykę Północną, Hiszpanię, aż do całej Europy. To tylko jeden dodatkowy przykład. Te nowe badania obracają w niwecz koncepcję ras i podziałów etnicznych. Określenia biali, czarni, Azjaci, Afrykańczycy niemal całkiem tracą znaczenie, bo tak zwane rasy wielokrotnie zmieniały się w historii. To trzeci wielki sekret nowego kamienia z Rosetty. Gdyby wszystkie dzieci uczyły się historii tych ludów i tego, jak wiele razy w historii zmieniały się cechy wyglądu zewnętrznego, które przypisujemy rasom, to jak ktoś mógłby stworzyć koncepcję rasizmu, czy wyższych albo niższych ras? Ludzie wierzący oczywiście wiedzą, że wszyscy jesteśmy zdeprawowani i grzeszni, więc potrafimy wykorzystać wszystko, by z wyższością patrzeć na innych, umniejszać ich. Ale wyobraźmy sobie, jak świadomość tej historii mogłaby zmienić debatę na temat ras, rasizmu i podziałów etnicznych. Wszystkie te badania przedstawiłem w książce Traced Human DNA's Big Surprise. Spełniają one przewidywania wskazane w książce wydanej 4 lata wcześniej, Replacing Darwin. Istnieje też jej uproszczona wersja, zamiast Darwina, prosto i w skrócie. I bardzo się cieszę, że ukazała się ona także po polsku dzięki waszemu zespołowi. Dziękuję wam bardzo za zrobienie polskiego tłumaczenia tej książki. Jeśli ktoś z was mówi po angielsku, możecie się ze mną kontaktować. Jeśli chcecie uczestniczyć w przyszłych badaniach, piszcie przez stronę answersingenesis.org/go/traced. Możecie też pisać przez media społecznościowe. Zachęcam do kontaktu. Rozmawiałem już z ludźmi za pomocą Google Translate, więc jeśli nie znacie angielskiego, możemy spróbować takiej komunikacji. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę do was mówić. Badania, które tu omawiamy, mają ogromne znaczenie dla całego świata, dla historii ludzkości. Głównym bohaterem jest tu biblijna skala czasu, która nadaje sens już odkrytej historii, pozwala znaleźć w naszym DNA echo tej historii. Dalej zaś możemy użyć informacji uzyskanej na podstawie DNA, by dokonywać nowych odkryć, zwłaszcza dotyczących tego, co nazwaliśmy prehistorią. I dzięki tym odkryciom możemy radykalnie zmienić myślenie o rasach i podziałach etnicznych. W następnym trzecim wykładzie będziemy mówić o ostatnich 6 sekretach nowego kamienia z Rosetty. Mamy 30 minut, więc to będzie szybkie tempo. Ale nie przegapcie tego. dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. To bardzo ekscytujący czas dla nauki kreacjonistycznej. Jeśli ktoś z Was jest studentem i chce się zajmować nauką, to jest tu jeszcze dużo do zbadania. Myślę, że kolejne etapy tej pracy zajmą resztę mojego życia, a wciąż jeszcze będzie co robić. Więc jeśli jesteś studentem i myślisz o tym, ciekawi Cię to, zachęcam Cię, by pójść w tym kierunku, bo jest jeszcze dużo do zrobienia. Z niecierpliwością czekam na nasz kolejny wykład. Do zobaczenia.
Jak powiedział wybitny uczony naszych czasów, Richard Dawkins, jeśli ktoś nie wierzy w ewolucję, to jest to ignorant, głupiec albo szaleniec. Zapamiętajcie, że nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy.
Zaraz, zaraz. Słyszałeś? Uwierzyłeś w to? Nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy? Ciekawe, co powiedzieliby na to ci wszyscy wielcy naukowcy, którzy właśnie mówili o Bogu jako o stwórcy. Newton, Maxwell, Pasteur byli bez wątpienia naukowcami, i to wybitnymi. Isaac Newton był angielskim fizykiem, matematykiem i astronomem. To jeden z największych naukowców w całej historii nauki. Pewnie słyszałeś, że to on sformułował 3 zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Wiesz, co napisał o pochodzeniu wszechświata w swoim najważniejszym dziele naukowym? Ten najpiękniejszy układ Słońca, planet i komet mógł powstać tylko z zamysłu i władzy inteligentnej i potężnej istoty. Aby układy gwiazd nie poupadały jeden na drugi w wyniku grawitacji, Bóg umieścił je wszystkie w niewyobrażalnie dużych odległościach od siebie. James Clerk Maxwell był sławnym szkockim fizykiem i matematykiem. Miał olbrzymi wkład w rozwój nauki. Jego prace pomogły na przykład zrozumieć, czym jest światło. W swoich badaniach dużą uwagę poświęcił teorii barw. Kto zrobił pierwsze na świecie kolorowe zdjęcie? Tak, tak, Maxwell wraz ze swoim współpracownikiem. Żył w czasie, kiedy Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji. Krytykował ją. Maxwell był przekonany, że świat został stworzony przez Boga. W Cambridge, w Wielkiej Brytanii, jest słynne laboratorium, na którego drzwiach widnieje cytat z Biblii. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. To właśnie Maxwell polecił umieścić tamte słowa. Kilkadziesiąt lat później, w tym laboratorium, odkryto strukturę cząsteczki DNA. Nieźle, co? Louis Pasteur był francuskim chemikiem i mikrobiologiem. To on opracował szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Zawdzięczamy mu też odkrycie sposobu konserwacji żywności, zwanego pasteryzacją, właśnie od jego nazwiska. Czy wiesz, że kiedyś całkiem na serio wierzono, że w rosole bakterie mogą powstać spontanicznie, tak same z siebie? Pasteur wykazał, że dostają się one do rosołu z powietrza, a nie tworzą się w nim. W ten sposób obalił teorię samoródstwa. No a co z jego wiarą w Boga? Oto co powiedział. Im bardziej badam przyrodę, tym bardziej zachwyca mnie dzieło stwórcy. Louis Pasteur odrzucił też teorię ewolucji. A to tylko kilku z tych naukowców, którzy wskazywali na działanie Boga w przyrodzie.
Książka Na tropie stworzenia to wyprawa na poszukiwanie wskazówek i faktów, które świadczą o tym, że świat nie powstał z przypadku, ale że za jego projektem stoi Bóg, Stwórca. To prawdziwa przygoda dla dzieci i rodziców. Książka dostępna jest w sklepie Idź Pod Prąd.